List do Rzymian, rozdział 15, 16 werset. Jeżeli macie Stary i Nowy Testament, jest to strona 1223. 1223. Zachęcam, żebyście otworzyli wraz ze mną ten tekst. I z 15 rozdziału listu do Rzymian przeczytamy tylko jeden werset, 16. Czytajmy go razem wspólnie. Żebym był dla pogan, są to słowa apostoła Pawła, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Oto taki tekst na temat służby apostoła Pawła. Za chwileczkę wszystko się wyjaśni, ale najpierw małe przypomnienie tego, o czym mówiliśmy sobie przed tygodniem. Przed tygodniem mówiliśmy sobie o tym, iż jako ludzie wierzący potrzebujemy studni. Jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dziedzicami dziedzictwa, które jest w Chrystusie. Ale żeby to dziedzictwo stało się skuteczne w naszym życiu, żeby to dziedzictwo stało się silnie działające, realne w naszym życiu, to potrzebujemy mieć w tym dziedzictwie studnię i tą studnią jest Duch Święty. Przed tygodniem powiedzieliśmy sobie, jak bardzo wierzący człowiek potrzebuje Ducha Świętego w swoim życiu. Mam nadzieję, że to nauczanie pchnęło was do tego, abyście w minionym tygodniu, w minionych dniach chodzili w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne. Możesz być chrześcijaninem, możesz nazywać siebie chrześcijaninem. Możesz być zapisany do najlepszego kościoła w mieście i bez Ducha Świętego ciągle być człowiekiem takim samym jak ludzie w świecie. Ponieważ przynależność organizacyjna, nazwa, którą sobie nadajesz, teoria, którą wyznajesz w postaci dogmatów, nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie masz Ducha Świętego w sobie i nie chodzisz w Nim. I o tym mówiliśmy sobie przed tygodniem. Dzisiaj natomiast czytamy o ofierze, którą byli nawróceni przez apostoła Pawła poganie. Paweł miał taki cel, to był cel jego służby, aby nawracać pogan, aby głosić Ewangelię we wszystkich miejscach, gdzie nie było jeszcze chrześcijan, gdzie nie było jeszcze założonych kościołów. To był klasyczny przykład i to jest dla nas ciągle klasyczny przykład apostolstwa. I Paweł głosił Ewangelię, ludzie się nawracali i ci poganie, którzy się nawracali do Jezusa, zostali przez niego nazwani ofiarą. Tak nazywa ich tutaj, aby poganie stali się ofiarą przyjemną. Co to za ofiara przyjemna? Ofiara przyjemna jest taka, gdy według apostoła Pawła jest uświęcona, poświęcona przez Ducha Świętego. Innymi słowy, ci poganie byli dobrą, przyjemną ofiarą dla Boga, dlatego, że Duch Święty zamieszkał w nich i dlatego, że Duch Święty przemienił ich życie i dlatego, że Duch Święty prowadził ich życie i dlatego byli miłą, przyjemną ofiarą. To jest myśl zawarta w tym liście do Rzymian 15:16. Dla ludzi być może jest to troszeczkę niejasny tekst, być może mogący wzbudzić różne interpretacje. Ale chciałbym teraz, żebyśmy pochylili się w ogóle nad problematyką ofiary. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nowa ofiara. Bardzo dużo do czynienia z ofiarami mamy w Starym Testamencie. Amen? Kto z was czytał trzecią Księgę Mojżeszową i zasnął przy czytaniu? Zdarza się. I nie musicie się tego wstydzić, znam pastora, który jest bardzo dobrze znany w Polsce, który jest liderem w Polsce kościołów zielonoświątkowych i on mówi, że on bardzo często zasypia przy czytaniu Biblii. To jest, moim zdaniem jest to lepszy sposób wchodzenia w sen niż na przykład zasypianie przy horrorze czy przy filmie akcji. Albo przynajmniej pokój Boży jest z tobą, gdy zasypiasz, czytając Biblię, a jak oglądasz film akcji, to jest tam napięcie, jest tam przemoc i to wszystko potem przekłada się na twój sen. I śpisz niespokojnie. Ale nie o filmach dzisiaj. dzisiaj na temat ofiary. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest bardzo dużo na temat ofiar i my dzisiaj pochylimy się tylko nad jedną z nich. Otwórzcie proszę wraz ze mną trzecią Księgę Mojżeszową, Księgę Kapłańską na stronie 111, tak, a więc to jest w początkowej fazie Biblii. I na stronie 111 mamy początek Księgi Levitikus, tak, Księgi Kapłańskiej, trzeciej Księgi Mojżeszowej. I tutaj chciałbym, przeczytali z drugiego rozdziału pierwsze trzy wersety oraz werset 13. Nie będziemy czytać całego rozdziału drugiego, chociaż cały on jest poświęcony ofierze pokarmowej. Przeczytamy tylko pierwszy, drugi, trzeci i 13 wersety z drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka. Niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem i spali ją na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Co zaś pozostanie z ofiary z pokarmów, przypadnie Aaronowi i jego synom. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. I werset 13. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze twojej składać będziesz i sól. Cały ten drugi rozdział poświęcony jest ofierze z pokarmów. Nie czytamy go dlatego w całości, dlatego że tak naprawdę to jest to przedstawienie różnych opcji, ta ofiara z pokarmów zwana mincha, czy co się tłumaczy z hebrajskiego dar, prezent, a nawet łapówka. Więc cała ta ofiara miała bardzo różne zastosowanie. Ofiary z pokarmów składano jako samodzielne ofiary, ofiary z pokarmów składano jako dodatki do ofiar całopalnych, krwawych. Składano je w bardzo różnej postaci. Tutaj przeczytaliśmy, że w postaci mąki, ale też można ją było składać w postaci produktów wyprodukowanych z tej mąki. Na przykład z placków czy sprażonego ziarna. Więc tutaj cały ten drugi rozdział jest poświęcony wszystkim zagadnieniom związanym z ofiarą z pokarmów. Nie będziemy teraz w to się zagłębiać. Przeczytaliśmy najważniejsze cechy tej ofiary. Ofiary w Starym Testamencie generalnie dzielą się na dwa rodzaje. Na krwawe i bezkrwawe. Krwawe miały najczęściej zadanie przebłagania naszych grzechów, czy grzechów ludzkich. Izraelita przychodził z jakimś zwierzęciem i trzeba było przelać jego krew. Te ofiary krwawe dzielą się na kilka kategorii. Nie będziemy teraz o tym mówić. Ofiary bezkrwawe to w zasadzie jedna ofiara, właśnie ofiara z pokarmów. To jedyna ofiara bezkrwawa, jaka jest wymieniona w Starym Testamencie, którą Izrael składał w świątyni. Składała się, jak przeczytaliśmy przed chwilą, z mąki najlepszej jakości. W naszych tłumaczeniach oddane jest to jako przednia mąka, a więc najlepszej jakości mąka pokropiona oliwą. Do tego dodawano kadzidło oraz sól. Zapamiętajcie te elementy. Mąka, oliwa, kadzidło i sól. Każdy z tych elementów ma oczywiście swoje znaczenie. Składano ją w taki sposób, aby część tej ofiary spalić, na przykład garść, tutaj jest napisane, że kapłan weźmie tak garść i spali razem z całym kadzidłem i z tą solą. Natomiast reszta tej ofiary szła do użytku kapłanów, którzy sprawowali służbę w świątyni. I to była święta część tej ofiary, którą oni mieli spożywać w miejscu najświętszym. Ciekawą rzeczą jest to, że należało strzec tej mąki przed zakwaszeniem, a więc jeżeli na przykład Izraelita chciał złożyć jako ofiarę z pokarmów placek, chleb, macę tak zwaną, to nie wolno było zakwasić tego ciasta. Nie wolno było dodawać ani kwasu, zakwasu, ani miodu, dlatego że oba te elementy powodowały zakwaszanie ciasta. A aby ofiara pokarmowa była miła Bogu, była przyjęta przez Boga, musiała być czysta od kwasu. Kwas w całej Biblii reprezentuje grzech. Zapamiętajmy to. Więc ta ofiara nie mogła być zakwaszona. Celem tej ofiary, gdy ją składano w świątyni, było uwielbienie Boga i dziękczynienie Mu za Jego łaskę. I to jest bardzo ważna rzecz. W zasadzie możemy powiedzieć, że była to ofiara, która była owocem ludzkiego wysiłku. Dlatego, że skoro jej podstawowym elementem była mąka najlepszej jakości, to najpierw trzeba było zasiać ziarno, obrobić rolę, tak, następnie zebrać plon, następnie ten plon wymłócić, uzyskane z tego ziarno wymleć, tak, a więc gdzieś na żarnach doprowadzić do stanu pylnego, jako mąka, i dopiero potem można było to złożyć. I to też jeszcze trzeba było przesiać, oddzielić od wszystkich brudów, aby była to najlepszej jakości mąka. Więc tak naprawdę widzimy, że aby Izraelita mógł złożyć taką ofiarę, musiał się napracować. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, że Izraelici jako społeczeństwo agrarne, a więc oparte na pracy na roli, w tamtych czasach, tak na marginesie, kto mieszkał w miastach, był uważany za gorszego człowieka. Zresztą przejęto to potem w średniowieczu. Miasta były uważane za miejsca biedy, ewentualnie za ośrodki administracyjne, bo na przykład w jakiejś mieście twierdzy mieszkał król. Ale tak poza tym najlepszą cząstką było mieszkanie na wsi, ponieważ rola dawała życie, dawała możliwość przetrwania. Kto mieszkał w mieście, no musiał mieć jakiś stały dochód, czy to rzemiosło, czy to opłata, utrzymanie ze stołu króla, żeby się utrzymać. W mieście nie było jak się utrzymać. To dzisiaj nasza tak naprawdę kultura, cywilizacja oparta jest tak naprawdę o miasta. Wtedy tak nie było. Więc izraelskie społeczeństwo czasu Starego Testamentu, zresztą i później również, to było społeczeństwo agrarne. Kto miał rolę, ten miał życie. Kto miał ziemię, mógł przetrwać. Mówiliśmy o tym również przy okazji Izaaka i jego losów. I teraz dla Izraelitów to było bardzo jasne, że gdy oni uprawiają ziemię, to nie jest takie oczywiste, że będzie dobrze. Oni mogli zaorać, oni mogli zasiać, ale mogło zdarzyć się tyle rzeczy po drodze, które zniszczą ten plon albo które sprawią, że ten plon będzie mizerny, a potem oczywiście w efekcie końcowym, że będzie głód, iż oni zdawali sobie sprawę, jak bardzo potrzebują opieki bóstwa. Wiecie, wystarczyło, że przyszła susza. Wystarczyło, że przyszło gradobicie w nieodpowiednim czasie, na przykład gdy już zboża zaczęły kiełkować, już wychodziły z ziemi i przychodziła na przykład anomalia pogodowa w postaci gradobicia i oni już wiedzieli, bieda, najbliższy rok będzie biedny. Dlaczego? No bo zbiorą kiepskie plony. Musimy też wiedzieć, że ich pola nie wyglądały tak wspaniale jak nasze łany zbóż. Kiedyś po prostu była inna kultura agrarna. Mówiąc inaczej, zbierano mniej z kwintala niż dzisiaj. Te pola nie wyglądały tak pięknie, ponieważ nie mieli saletr, nie mieli nawozów, nie stosowali chemii, która niszczyła szkodniki. Wtedy szkodniki też istniały. Mówię, wystarczyły przymrozki, wystarczyła jakaś szarancza, jakiś pasożyt, wystarczyło, że jakaś susza i już to społeczeństwo zaczynało głodować. Dlatego oni wiedzieli, że gdy zbierają plony i mogą z tych plonów stworzyć mąkę, to jest życie. To jest nadzieja na przyszły rok, że będziemy mieć życie przez następny rok. Oni mogli się cieszyć, więc gdy oni składali tą ofiarę z pokarmów, oni składali ją jako dziękczynienie Bogu, mówią: Boże, dziękujemy Ci, Jahwe, że dałeś swoją łaskę i teraz możemy żyć. Moje dzieci będą żyły, moje zwierzęta będą miały co jeść, ja będę nasycony. Można żyć. Więc brali tą mąkę i z radością w odpowiedniej oczywiście ilości, bo to wszystko było w tych przepisach zakonu mojżeszowego ustalone, uregulowane, brali i przynosili to do tronu Pana, mówiąc: Panie, my chcemy Ciebie uwielbić teraz tą ofiarą z pokarmów, bo Ty tak naprawdę w swojej łasce sprawiłeś, że my mamy co jeść, że mamy tą mąkę, że mamy tą oliwę, że mamy co złożyć przed Twoim obliczem. Oni byli bardzo świadomi Bożej łaski, która w tym wszystkim działała. To jest, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Kładziemy tutaj silny akcent na dwa elementy. Na pracę człowieka, na jego uczynki i na Bożą łaskę. Ale człowiek jest zbudowany w ten sposób, że bardzo szybko akcentuje swoje wysiłki, mówiąc tymi ręcami, tak? A zapomina o Bożej łasce. Zauważyliście? To jest bardzo często spotykana sprawa. Ludzie bardzo szybko zapominają o tym, że dostali coś z łaski, że to jest Boży dar, ale bardzo szybko zaczynają windować, wywyższać swoje dokonania. Tak na marginesie, chcę wam powiedzieć, że służba Kościoła jest niesamowicie zagrożona tym. Z jednej strony wszystko, co tutaj się dzieje, wszystko, co robimy jako społeczność, robimy tak naprawdę z Bożej łaski. To, że ja dzisiaj tu przed wami stoję, to, że głoszę to słowo, to, że jestem w takim, a nie innym miejscu, to łaska Boża. Ale jakże szybko mogę o tym zapomnieć i powiedzieć, jaki jestem inteligentny. Dobre kazania głoszę. Okej. Kobiety, siostry, no niekoniecznie. Niektórzy bracia też chcą. Śpiewają, tak? O, na początku jest łaska. Boże, dziękuję Ci, że mogę Cię uwielbiać. Ale potem? Co potem głosi, grozi siostrze, która śpiewa albo gra? Albo brato, który gra? Gwiazdożenie. Susza uwielbienia jest niesamowicie zagrożona gwiazdożeniem. Co to jest gwiazdożenie? Jaki jestem dobry. Jaka jestem wspaniała Whitney Houston. Jaki mam wokal dobry. Inne siostry tak nie śpiewają, ja tak fajnie śpiewam. O czym to mówi? Zapominasz o łasce Bożej, a kładziesz akcent na swoje wysiłki. Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Niestety człowiek ma taką tendencję, bo jest egoistą. Jest skażony grzechem. I dlatego bardzo szybko odbiera chwałę Bogu i przydaje sobie. Bardzo szybko zapomina o tym, co Bóg uczynił w jego życiu, ale doskonale pamięta wszystko, co zrobił. I to jest niezłe. W tej ofierze pokarmowej, która składała się głównie z mąki, były jednak inne elementy. Gdyby chodziło w tej ofierze głównie o wysiłek ludzki, to byłaby to, wystarczyłaby sama mąka. Ale okazuje się, że aby ofiara pokarmowa była przyjęta przez Jahwę, Izraelita musiał pokropić oliwą tą mąkę, tak, nasączyć oliwą tą mąkę lub, jeśli to był placek, namaścić go oliwą i do tego jeszcze dodać odpowiednią porcję kadzidła i soli. Tak naprawdę elementy te czyniły tą mąkę ofiarą szlachetną, wartościową, godną przez Boga przyjęcia. Godną przyjęcia przez Boga. Taka powinna być. Takie powinno być zdanie. Dlaczego? To ma oczywiście swoje znaczenie. Sama praca człowieka, sam wysiłek człowieka, to za mało, by znaleźć upodobanie u Boga. Z prostej przyczyny. Ludzki wysiłek jest słaby, niedoskonały, bardzo często wadliwy i niewystarczający. Co więcej, ludzie robią różne rzeczy, nawet dobre, z bardzo nieprawidłowych pobudek. Przykład? No w naszym społeczeństwie, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, widzimy dużą aktywność charytatywną. Więc pomaga się ubogim, daje się paczki i tak dalej, i tak dalej. Okej, to wszystko na zewnątrz wygląda dobrze. Moglibyśmy powiedzieć, jakie jest dobre nasze społeczeństwo, wspomaga ubogich. Pytanie, czy wiesz, co jest w sercu tych ludzi? Z jakich motywów oni to robią? Nie wiesz. Może im się to opłaca. Bo odpiszą sobie od podatku. Może mają w przeszłości jakąś niechlubną kartę i próbują teraz odkupić swoje grzechy. Niektórzy tak mówią, zrobiłem tyle zła w życiu, teraz będę czynił wszystkim dobro. Więc zajmują się pracą charytatywną po to, żeby odkupić swoje dawne grzechy. Inni mogą po to robić to, ponieważ są dobrze widziani, to jest dobrze widziane. W naszym społeczeństwie zaczyna już pojawiać się tak zwana moda na bogatych, którzy sponsorują. Motywy ludzkie mogą być bardzo różne. Niestety w większości motywy ludzkie są egoistyczne. Są spaczone. Dlatego czyny ludzkie to za mało dla Boga. Bóg widzi serce, Bóg widzi motywację, Bóg wie, dlaczego coś robimy jako ludzie. Więc oliwa czyniła mąkę bardziej wartościowszą ofiarą. Ta oliwa oczywiście ma swoje znaczenie, o którym za chwilę sobie powiemy. Do tego dodawano kadzidło, aby gdy spalano tą mąkę z tą oliwą, unosił się piękny zapach. I tutaj czytaliśmy przed chwilą, woń przyjemna dla Jahwe, dla Pana, tak? No i jeszcze był element soli. Sól była bardzo ważna w tamtych czasach, ale tutaj akurat czytaliśmy w 13 wersecie, że sól reprezentuje przymierze. Czyli gdy Izraelita składał swoją ofiarę z pokarmów, to dodawał soli, aby pokazać, jestem w przymierzu z Bogiem. Składam tą ofiarę jako człowiek będący w przymierzu z Bogiem, jako członek narodu wybranego. Ta sól mówiła o tym, że ręce, które składają, czy ręce, które przynoszą tą ofiarę do świątyni, to są ręce Izraelity, człowieka, członka narodu wybranego, połączonego z Bogiem. To powodowało, że cała ta ofiara miała szczególną wartość. Była przyjmowana przez Boga, była umiłowana dla Niego i w ten sposób taka ofiara nie była odrzucana przez Boga. Była wysłuchiwana, była przyjmowana, co miało oczywiście, co wiązało się oczywiście z jej intencją. Jeśli to było uwielbienie, jeśli to było dziękczynienie, Bóg po prostu to przyjmował. Ciekawe, co? Taki tekst, przy którym można zasnąć. A weźmiesz mąki przedniej, a coś tam. A on zawiera tyle w sobie treści. Po to poświęcamy, żeby zrozumieć za chwilę, dlaczego apostoł Paweł w liście do Rzymian wcześniej napisał taki, a nie tekst. Po to poświęcamy czas na tą ofiarę pokarmową. Ale przez to też, tak dodatkowo, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście czytali Stary Testament, nie bojąc się go. Zobaczcie, my po to czytamy różne teksty ze Starego Testamentu, żebyście zobaczyli, że te historie, te przepisy, te wszystkie rzeczy, które są tam zawarte, są niezwykle wartościowe duchowo. Bardzo wartościowe. To tylko tak się wydaje, że to są nudy, weźmiesz mąkę, weźmiesz oliwę i no ile można o tym czytać, w ogóle co to w ogóle jest za Boże Słowo. Ano jest. To ma ogromną wartość duchową. I chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na ten problem ofiary z naszej perspektywy ludzi żyjących w czasie łaski. Dlatego, że bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Dziś nie ma już potrzeby składania ofiar krwawych. A więc wszystkie te ofiary całopalne, za grzechy, pokutne i tak dalej, gdzie zabijano zwierzęta, gdzie przelewano ich krew, nie ma już potrzeby składania takich ofiar. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus złożył raz na zawsze jedną doskonałą ofiarę ze swojej świętej krwi. I Jego krew przewyższa swoją wartością wszelką krew zwierząt. Jego krew jest doskonała. To, co Izraelici musieli robić rok za rokiem, miesiąc w miesiąc, święto w święto, składając swoje ofiary z wołów, owiec, kóz, z gołębi, już przeminęło. Już nie trzeba tego składać. Dlatego, że one wszystkie, te ofiary Starego Testamentu były niedoskonałe, więc musiały być powtarzalne, nieustannie powtarzalne. Jeszcze raz i co roku, a potem syn, a potem wnuk i oni znów musieli to powtarzać. Musieli, bo były to niedoskonałe ofiary, składane z niedoskonałej krwi. Ale Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, pozwolił, aby przelano Jego świętą krew. I gdy przelano Jego świętą krew, Jezus powiedział, wykonało się. I w tym wykonało się oznacza to również i to, że cały zakon, całe prawo mojżeszowe, te wszystkie ofiary właśnie zostały dokonane, zamknięte. Dojechano do ostatniego przystanku. Już więcej nie trzeba składać ofiar. To jest bardzo ważne, bo jedna ofiara Chrystusa jest absolutnie doskonała, wystarczająca, święta. I kto w to uwierzy, wchodzi w działanie, w krąg działania tej ofiary, może zostać zbawiony. Dlatego mówimy, że nie musimy dzisiaj składać żadnych ofiar krwawych. Już nie trzeba składać ofiary z ludzi, już nie trzeba składać ofiar ze zwierząt. Nie trzeba. Niektórzy wierzący, to znów tak na marginesie, niektórzy wierzący ludzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, z kręgów ewangelicznych chrześcijan, wierzą w to, że trzeba wspierać odbudowę świątyni, tej świątyni czasów ostatecznych, żeby wznowić kult Boga Jahwe i między innymi ze składaniem ofiar. Nie wierzcie w to. To są bzdury. To w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. To znaczy, Żydzi będą chcieli to zrobić, ale oni nie mają Mesjasza. Oni nie wierzą w Mesjasza Jezusa Chrystusa. My mamy Nowy Testament i wiemy, że już nie trzeba żadnych ofiar. Nie trzeba wznawiać żadnego kultu w świątyni w Jerozolimie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę i ona jest absolutnie wystarczająca. Kto zechce przez wiarę skorzystać, uwierzyć w to, że Jezus jest takim doskonałym barankiem Bożym, ten korzysta z pełni dziedzictwa tej ofiary. Kto nie chce uwierzyć, to ma generalnie problem z wiarą, więc będzie szukał różnych innych zastępczych rzeczy. Notabene, ale nie, to już bym posunął się trochę za daleko, nie czas na to, żeby o tym mówić. Uwierzyłeś w Jezusa? Jesteś w mocy Jego ofiary. Jesteś zbawiony. No dobrze. Ale pojawia się bardzo praktyczne pytanie. Jak ma żyć wierzący człowiek? Jak ma wyglądać jego życie codziennie? W jego pracy, w jego wychowywaniu dzieci, w przewijaniu pieluch, w obieraniu ziemniaków, w odkurzaniu, w chodzeniu, w klepywaniu, w pracy w jakieś rzeczy, w komputer. Jak ma wyglądać w tej szarej, codziennej rzeczywistości jego życie? I tutaj dochodzimy właśnie do ofiary pokarmowej. Gdybyśmy mieli odpowiedź na to pytanie, jak ma wyglądać życie wierzącego człowieka jednym zdaniem, to odpowiedzielibyśmy, to ma być życie podobające się Bogu. Amen? Uwierzyłeś w Chrystusa? Amen. Więc teraz żyj tak, żeby podobać się Bogu. Ale co to znaczy? To znaczy, że mam nosić spódnicę przed kolano, czy spódnicę za kolano? Czy mam chodzić w spodniach jako kobieta, czy muszę chodzić w spódnicy? Czy mam mieć nakrytą głowę, czy mam... Wiecie, czego dotykam teraz, nie? Ludzie zaczynają sprowadzać życie chrześcijańskie bardzo szybko do tego typu przepisów. No ale zaraz, przecież od przepisów zostaliśmy uwolnieni właśnie. Dlatego Paweł napisał, wszystko mi wolno. Ja już wiem, wy już dodaliście, ale nie wszystko jest pożyteczne. Amen, to prawda, tylko zobaczcie, my się natychmiast skupiamy na tym, czego nam nie wolno, a nie na tym, że jesteśmy wolni. I dlatego, że się nie skupiamy na naszej wolności, skupiamy się na tym, że nie wszystko jest pożyteczne, więc trzeba wymyślić jakiś przepis, co nie wolno. Jak zrozumiesz wolność, wtedy zrozumiesz, dlaczego czegoś nie robisz. Jeżeli nie rozumiesz wolności, to bardzo szybko się wrzucasz w gorset rzeczy, których nie wolno. No dobrze, więc na czym ma polegać w praktyce nasze życie? Powiedzieliśmy sobie tak. Ludzki wysiłek nie wystarcza, żeby podobać się Bogu. Innymi słowy, nie będziesz się podobał Bogu, dlatego że przychodzisz tutaj w niedzielę do kościoła. Super, że jesteś. Fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę. Ale sam fakt przychodzenia nie czyni ciebie człowieka, który się podoba Bogu. Jaki jeszcze inny wysiłek wierzący może podjąć? Czytanie Biblii. To jest bardzo ważna rzecz. Czytajcie Słowo Boże. Ale samo czytanie Biblii nie oznacza, że się podobasz Bogu. To modlitwa. Świetnie. Mówiłem w czasie ogłoszeń, mamy się modlić jako Kościół, mamy się zbierać wspólnie, mamy się modlić też i indywidualnie w tak zwanej naszej komorze. Świetnie, to jest nasz wysiłek, nasza praca, ale sama modlitwa też nie oznacza, że się podobasz Bogu. Za każdym razem, czegokolwiek nie dotkniesz, ja na przykład kiedyś myślałem, że muszę jechać na pielgrzymkę i byłem w Częstochowie na pielgrzymce. Czy się przez to bardziej podobałem Bogu? Nie sądzę. Tym bardziej, że w pół roku później pokazał mi, że niepotrzebnie to zrobiłem. Że dla niego to nie ma żadnego znaczenia. To ja będę obchodzić święte dni, na przykład święta. I na przykład w Wielki Piątek nie będę jadł mięsa, w ogóle niczego nie będę jadł. No bo to taki święty dzień. Będę się wtedy podobał Bogu. Nieprawda. Po pierwsze, dla chrześcijan tak naprawdę każdy dzień jest taki sam. Więc czy obchodzisz święta, czy nie, to nie ma dla Boga znaczenia. Po drugie, twój wysiłek jest ciągle niedoskonały, wadliwy. To, czy pościsz, czy nie pościsz Bogu, to i tak nie robi różnicy. Więc o co ci, pastorze, chodzi? Co ty tak drążysz? Właśnie obaliłeś wszystkie filary mojego pobożnego życia. To co, to mam się nie modlić? Nie, nie. Za każdym razem, zauważcie, ja powiedziałem, że warto te rzeczy robić. Zobaczcie, że w ofierze pokarmowej nie jest mowa tylko o mące. Nie jest mowa tylko o wysiłku ludzkim. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o wysiłek ludzki. Oczywiście wysiłek być musi jakiś, tą mąkę trzeba zebrać, ale jeśli skupiasz się tylko i wyłącznie w swoim chodzeniu z Bogiem, na swoim własnym wysiłku, to żaden z twoich uczynków nie będzie w stanie zaimponować Bogu. Bo wysiłki człowieka są za mało święte, są niewystarczające, są za krótkie, żeby zaimponować Bogu. Wysiłki człowieka są skażone. To mąka. Stąd w tym wszystkim, co robimy jako chrześcijanie, a trzeba czytać Biblię, powinniśmy się modlić, powinniśmy chodzić na spotkania Kościoła, powinniśmy mieć relacje z wierzącymi, odwiedzać chorych i tak dalej. Tak, wszystko to są dobre rzeczy napisane w Biblii, ale o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? O oliwę, o kadzidło i o sól, bez których mąka jest nic nie warta jako ofiara. Cokolwiek robisz jako chrześcijanin, jeśli nie jest to zainspirowane przez Ducha Świętego, oliwa, jeżeli nie jest to nie wynika to z twojego przymierza z Bogiem, sól, jeżeli nie jest to pełne duchowości, jaką ją nadaje i przymierze, i obecność Ducha, a więc kadzidło, to ta ofiara nie uniesie się jako miła woń przed tron Boga. Możesz czytać bardzo dużo Biblii i to do niczego cię nie doprowadzi. Możesz modlić się i do niczego cię to nie doprowadzi, bo będziesz się źle modlił, bez inspiracji Ducha Świętego. Możesz robić niesamowite rzeczy, ludzie powiedzą, wow, co za pobożny człowiek, ale w tym nie będzie ani Ducha, ani nie będzie to wynikało z przymierza z Bogiem, nie będzie to miłą wonią dla Boga. Tak naprawdę cała wartość tego, co robimy tutaj jako Kościół, jest pod spodem. To znaczy nie to, co na zewnątrz, ale to, co w środku. Dlaczego podnoszę ręce, gdy się modlę? Dlaczego modlę się językami? Dlaczego prorokuję? Dlaczego śpiewam? Dlaczego daję na ofiarę? Dlaczego? To pytanie odsyła nas do oliwy, do kadzidła i do soli, a więc do tego, co czyni wartościowym nasze życie. Dlaczego wychowujesz swoje dzieci? No jak to? No trzeba wychowywać dzieci. Naprawdę? Nie jest dużo dzieci, które wychowały się bez rodziców. Jakoś tam. O to tylko chodzi? Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy robią coś dlatego, bo wszyscy tak robią, bo tak trzeba. Cokolwiek czynisz, powinieneś to czynić ze względu na Ducha Świętego, który jest w tobie, który cię inspiruje, który wpływa na ciebie, który cię prowadzi, który ma wpływ na twoje decyzje, ze względu na to, że jesteś w przymierzu z Bogiem przez krew baranka. I to wtedy staje się tą miłą wonnością. To kadzidło, które było dawane na mąkę, powodowało, że gdy się co spalało, to było pięknie pachnące. Kadzidło to jest tak naprawdę ta modlitwa, która powoduje ta duchowość tego, co robimy, która powoduje, że to wszystko, co robimy, unosi się ku niebu. To jest ten duchowy wymiar naszego życia. Duchowy wymiar, który pojawia się dlatego, że Duch Święty mieszka w nas i dlatego, że jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Idziesz do pracy? Świetnie. Kto nie pracuje, niech nie je. To cieszy, że masz pracę, ale jako chrześcijanin musisz iść do pracy z większymi motywacjami. Bo jeśli tam nie ma Boga z tobą, to właśnie zmarnowałeś 8-9 godzin swojego życia w ciągu dnia. Uczysz się jako student, jako uczeń jeszcze w szkole średniej. Po co? Powinieneś uczyć się ze względu na Boga, który w tobie jest. Zobaczcie, jak dużo czasu, jak dużo rzeczy my robimy w ciągu dnia, w których w ogóle nie ma Boga, które w ogóle nie wynikają z Boga. W ogóle. Idziemy do pracy, no bo trzeba iść do pracy. Robimy kanapki, no trzeba zrobić kanapki. Ktoś może powiedzieć, zaraz, zrobienie kanapek jest z Boga? Nie. Ja mówię o tym, że w każdym momencie swojego życia, cokolwiek byś czynił, powinieneś być pełen ducha i być poddany Jego prowadzeniu. Bo co, jeśli przy robieniu kanapek Bóg ci powie, zrób o jedną kanapkę więcej i podziel się ze swoim kolegą w pracy, w szkole? Możliwe? Jak najbardziej możliwe. Robisz pyszne gołąbki? To może ci Bóg powie, a podziel się tymi gołąbkami. Możliwe? A czemu nie? Moi drodzy, co różni tak naprawdę wierzących ludzi od niewierzących? I ci jedzą chleb, i ci jedzą chleb. I ci mokną na deszczu, i ci mokną na deszczu. I ci chodzą do pracy, i ci też. Jak jest święto, to ci mają wolne, ci też mają wolne. Ci tam mają gorzej, bo nie mogą się wylegiwać w łóżku, tylko muszą do kościoła w święto iść. Tak czy nie? Tak naprawdę, gdy popatrzymy tak na zewnątrz, co nas różni? I wierzący, i niewierzący musi chodzić do fryzjera, musi się golić. I wierzący, i niewierzący musi spać, musi jeść. Prawda czy nie? Więc tak naprawdę, gdy ktoś popatrzy, to mówi, no wasze życie jest takie samo jak moje. Oczywiście. I wiecie, kiedyś Kościół w swojej historii doszedł do miejsca, z którym stwierdził, my musimy być inni niż świat, więc powinniśmy się oddzielić od tego świata. Więc idziemy na pustynię i stworzono eremy, miejsca odosobnienia. No, problem polega tylko na tym, że życie zakonne jest w ogóle nie z Boga. Bóg w ogóle nie miał takiego planu dla Kościoła. To doprowadziło do kolejnych nadużyć, do kolejnych masakrycznych jakichś przegięć wśród ludzi, poprowadziło Kościół w niewłaściwym kierunku na długie wieki. Bo Bóg nie chce, żebyśmy się różnili ubiorem. Tak? Na przykład ja z pastorami walczę ciągle o koloratki. Nie wiem, moi bracia z upodobaniem noszą komrze, koloratki, togi, srogi. Ja mówię, co wy ludzie, po co wam to? Szyja was nie piecze od tego, nie pali. Ale nie, oni muszą być tacy jak cała reszta. Ja mówię, w zasadzie to tak naprawdę nie. Oni mówią, wiesz, jak idziesz do urzędu albo do szpitala, to kochany, wtedy inaczej cię traktują. I tylko o to chodzi. Ja cię kręcę. To może w ogóle wszyscy jakieś, wymyślmy jakiś strój. Na przykład coś na kształt buddyjskich takich, wiecie, tych prześcieradeł. Będziemy bardzo duchowi wtedy, tylko musimy to jakoś ciepło zrobić, no bo mamy taki klimat trochę zimny. I wtedy będziemy się odróżniać od innych, prawda czy nie? I wtedy po mieście będą Batmani latać w takich strojach. No nie, to jest mąka. To jest praca człowieka. To jest coś, co jest naszym wysiłkiem, coś zewnętrznego, coś cielesnego. To wszystko, ale to wszystko, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest do niczego bez. Bez dodatkowych elementów. To jest bez wartości, jeśli nie ma tego czegoś w środku, tego czegoś wewnątrz, tej oliwy ducha, która namaszcza wszystko, co robimy i co mówimy, która sprawia, że ludzie się z tobą stykają, podają ci rękę na dzień dobry i mówią, o, mam do czynienia z kimś, kogo nigdy jeszcze nie znałem. To w środku jest sól przymierza. Jestem połączony z Bogiem, więc moje życie dzisiaj będzie takie, aby pokazać, że jestem połączony z Bogiem. Będzie wynikało, o tak, będzie konsekwencją, skutkiem mojego połączenia w przymierzu z Bogiem. Jestem Synem Bożym, należę do Boga, więc będę teraz żył jak syn, a nie jak śmieć. I w tym momencie my nagle, chodząc w duchu, chodząc w przymierzu, zaczynamy widzieć duchowe rzeczy w naszym życiu, zaczynamy chodzić w innej rzeczywistości i to, co zaczynamy robić, nabiera innego sensu. Ty możesz pracować, zamiatając ulicę, i twój kolega będzie pracował jako zamiatacz ulic. Ty będziesz to robił w Duchu Świętym, on będzie robił to bez Ducha Świętego i ludzie zobaczą twoją pracę i twój skutek. Dlaczego? Bo to, co będziesz robił w namaszczeniu, będzie miało swój wymiar duchowy. I ludzie powiedzą, no ty kurczę, po prostu zamiatasz tę ulicę, ale wiesz co, jakoś inaczej zamiatasz, wiesz? Ja słyszałem już wiele świadectw o tym, że chrześcijanie, którzy byli świadomi tej prawdy, o której dzisiaj mówimy, że są tą nową ofiarą uświęconą przez Boga w swoim życiu, chodzili do pracy, robili wszystkie te same rzeczy, które robili ludzie wokół nich i ktoś przychodził i mówił, wiesz co, tak patrząc z boku, to ty normalny facet jesteś, ale jak się tak przyjrzeć, to coś z tobą jest innego. I o to chodzi. Niedawno moja żona usłyszała przez telefon, wiecie, już skończyła pracę w swojej dotychczasowej firmie, więc niektórym się zebrało na wyznania. Takie podsumowujące. Więc jedna koleżanka z innego miasta, też pani kierownik do niej dzwoni, mówi, słuchaj, wiesz co, Agnieszka, ja wiedziałam od razu, że ty jesteś jakaś dziwna. Ale myślałam, że ty jesteś gorliwą katoliczką. Jaki szok przeżyłam, że ty jesteś zielona. Bardzo dobrze. Ja mówię, Agnieszko, super. Świetnie. I ta kobieta z tego miasta, okazało się, że ma znajomych w tamtym mieście, wśród zielonoświątkowców i ma ochotę wybrać się do zboru. W innym mieście. Co się widziały? Raz w miesiącu na odprawach. Można powiedzieć, cóż za wpływ. Ha. No widzisz, właśnie o to chodzi. Ty robisz swoje, jest twój wysiłek, ale ten wysiłek namaszczony duchem sprawia, że Bóg robi też swoje. Ty robisz swoją porcję, a Bóg współdziała swoją porcją. Ty żyjesz jak zwykły człowiek, ale jednak niezwykły, a Bóg czyni przez twoje życie niezwykłe rzeczy. O to chodzi. Dlatego Paweł, wracając do naszego początkowego tekstu z listu do Rzymian, powiedział o poganach, że są ofiarą przyjemną. Dlaczego oni byli przyjemni? Bo byli poświęceni przez Ducha. Uświęceni przez Ducha. Nasze życie będzie na koniec podsumowane, moi drodzy. Staniemy przed Bogiem. I wtedy okaże się, czy było nasze życie przyjemne Bogu, było miłą wonią, czy też nie. Każdy człowiek będzie podsumowany, osądzony. My również, jako chrześcijanie. O tym Pismo Święte dosyć wyraźnie mówi. Dlatego musimy zadawać sobie pytanie nieustannie, jak to zrobić? W jaki sposób moje życie może podobać się Bogu? Notabene, a co lepszego mamy do roboty, jak nie walczyć o to, żeby podobać się Bogu? To jest najważniejsza motywacja każdego naszego dnia, każdego naszego działania. Boże, chcę się Tobie podobać, użyj mnie dzisiaj. Panie, jakie masz plany? Prowadź mnie, abym podobał się Tobie. Czy zadajesz sobie takie pytania? Gdy rano wstajesz, gdy jesteś w ciągu dnia pośród swoich obowiązków, czy zadajesz sobie pytanie, Panie, co teraz? Co mam zrobić, żeby się Tobie podobać? I chcę zwrócić Waszą uwagę na nieustanną potrzebę chodzenia w duchu. Ta mąka była zakrapiana oliwą. To namaszczenie czyniło z tej mąki coś szczególnego. Być może ludzie staną przed Bogiem i powiedzą, ale ja co niedzielę byłem w kościółku, a ja co wieczór zmawiałam litanie do. A Bóg powie, nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Wszyscy będą wtedy wiedzieć, o co chodziło. Chodziło o Chrystusa w nas. który rozlewa swojego ducha, który wypełnia nasze życie, także stajemy się poddani Jego woli. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest niesamowite, jak dużo rzeczy można zrobić, gdy jest się posłusznym Bogu. Jak wiele rzeczy staje się świętych. Twoje dzieci, gdy je wychowujesz zgodnie z wolą Bożą, są inne. Twoje czyny, Twoja praca staje się inna. Bóg będzie cię prowadził do tego, żebyś zrobił rzeczy, postawił kroki, których dotychczas nie stawiałeś. I nagle okaże się, że wow, nie wiedziałem, że można. Zobaczcie, w tekście Pisma Świętego mamy wręcz tak ostro postawioną tę sprawę, że Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale mówi: ty możesz nawet używać darów duchowych, prorokować i wyganiać demony, tak? Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Możesz używać tych rzeczy i być ciągle obok woli Bożej. Zachęcam, prorokujcie, wyganiajcie demony, czyńcie cuda. Amen. Ale zapewniam, o wiele lepszą rzeczą jest czynić te rzeczy, będąc w woli Bożej, z inspiracji Ducha Świętego. Ktoś może powiedzieć, a to można bez? Można. Jeżeli poznasz zasady duchowego funkcjonowania daru wiary, będziesz czynił cuda, nie będąc w woli Bożej, bo zasady są takie same cały czas. To jest możliwe. To jest możliwe. Ale idzie o to, aby robić dokładnie to, co chce Duch Święty. Dokładnie to, jaka jest wola mojego Ojca. Moi drodzy, mówimy tutaj tak naprawdę o przemianie naszego wnętrza. Żaden człowiek, który nie jest oczyszczony, nie jest usprawiedliwiony i pojednany z Bogiem, nie jest w przymierzu z Bogiem i nie jest napełniony Duchem Świętym, nie będzie robił tego, o czym dzisiaj mówimy. Żaden człowiek. Tylko ktoś, kto został w ten sposób zbawiony, jak powiedziałem przed chwilą, jest w stanie słyszeć wolę Bożą, jest w stanie chodzić w Duchu i odpowiadać właściwymi czynami na to, co Duch Święty do niego mówi. Wtedy życie takiego człowieka staje się miłą wonią. Dlaczego? Ponieważ cokolwiek czyni, taki człowiek czyni to z inspiracji swojego wewnętrznego człowieka, w którym mieszka Duch Święty. Z inspiracji Ducha. Tak bardzo chrześcijanie o tym zapominają. Robimy mnóstwo rzeczy każdego dnia, zapominając o tym, że samo robienie nic nie znaczy. To tylko mąka. Już mąki nie ma. To tylko wysiłek ludzki. Aby ta mąka, ten nasz wysiłek stała się miłą wonnością, musi to być wysiłek płynący z Ducha. Płynący z odnowionego wnętrza. Z Jego inspiracji i wpływu. Dbajmy o to, żeby nasze życie dla naszego Pana Jezusa było namaszczone. Dbajmy o to, aby Duch Święty, który jest w nas, miał przestrzeń, możliwość w nas działania, abyśmy my poddawali się Jego inspiracji, Jego wpływowi, Jego prowadzeniu. To jest bardzo ważne. Jeśli chcesz na koniec usłyszeć: sługo dobry i wierny, witam Cię. Znamy się. Pamiętacie, co powiedział oblubieniec 5 głupim pannom? Nie znam was, a wy coście za jedne. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie doszło do połączenia tych panien z oblubieńcem. Jeśli człowiek wierzący nigdy, może inaczej, spędza swoje życie, nie będąc połączony z Bogiem w Duchu Świętym, usłyszy: sorry, ja Cię nie znam, nie wiem, kim jesteś. No Panie, chodziłem do kościoła i to właściwego kościoła w Kołobrzegu, najlepszego w Kołobrzegu. Panie, przecież ja robiłem tyle rzeczy, że znałem Biblię, nawet się modliłem do Ciebie, a Bóg na to: ale ja Cię nie znam. Nigdy nie byliśmy z sobą połączeni. Jest napisane: a kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Dlatego Twoje wysiłki, Twoje codzienne życie, Twoje wychowywanie Twoich dzieci, chodzenie do pracy, przychodzenie do kościoła potrzebuje jeszcze pokropienia oliwą. Potrzebuje smaku soli, a więc przymierza z Bogiem. Potrzebuje kadzidła, tego duchowego rytu, charakteru, który sprawi, że gdy będziesz coś robił, Bóg powie: o, ten człowiek mnie zna, zna moją wolę, wie, co mi się podoba i robi teraz to, co mi się podoba. To jest moja miła woń. Halleluja. Nie traćmy czasu, bo czas jest zły, mówi słowo. Wielu ludzi potrzebuje zbawienia. Kto do nich dotrze? Wiecie, kto dotrze do niezbawionych ludzi? Tylko ci, którzy słuchają Ducha Świętego. On ich pośle do nich. On ich poprowadzi. Jest tak wiele dzieł do zrobienia. Wiecie, gdy patrzę na nasz zbór, myślę sobie: Boże, jest tyle wiosek dookoła Koszalina, Kołobrzegu, jest tyle dzielnic tutaj w Kołobrzegu. Kto do nich wszystkich dotrze? Tylko ludzie, którzy będą mąką pokropioną oliwą z dodatkiem kadzidła i soli. Tylko. Jaką pokarmą, jaką ofiarą chcesz być? Taką, jak w Starym Testamencie, zrobić, złożyć cześć na razie? Wypełnić przepis? Czy chcesz być tą nową ofiarą? Uświęconą przez Ducha.